Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzmy nasze oczy na przebłyskujące światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina wołając. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. A co mówi? Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Jest to więc dalszy ciąg tych rozważań, którymi Benedykt ten swój prolog rozpoczął. Jeśli wnikliwie czytamy ten tekst, który tutaj mamy przedstawiony, to od razu zobaczymy, że jest odniesienie do liturgii godzin. Mianowicie porównanie tej zachęty do tego, co nazywa się w dzisiejszej liturgii godzin invitatorium, czyli tą częścią liturgiczną, od której każdy dzień się rozpoczyna, invitatorium. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Ten tekst, który teraz mamy przed oczami, on pokazuje, mówi nam o tym, w jaki sposób Bóg działa na człowieka. W jaki sposób Bóg działa na człowieka. I kiedy patrzymy na to, to zobaczymy, że przede wszystkim są dwa zmysły tutaj wyróżnione. Czyli zmysł słuchu, obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. I po drugie, zmysł wzroku. Otwórzmy oczy na przebłyskujące światło. Oczywiście święty Benedykt posługuje się tutaj pewnymi toposami literackimi, które były zawsze obecne w literaturze, ale kiedy sięgniemy tak na poważnie do literatury, to zobaczymy, trochę żartobliwie, że święty Benedykt przemawia tutaj do Żydów i do Greków. Dlatego, że w żydowskiej kulturze duchowej Pan Bóg, jak przemawia, czy kontaktuje się z człowiekiem, to kontaktuje się przez słowo. Nie? U Żydów to, co najbardziej podstawowe, to jest słuch. Bóg przemawia, mówi, nawołuje, są prorocy, pismo, nie nakłońcie ucho waszego serca. Prawda? Boga się słyszy. Nie? Żydzi podchodzą pod górę Synaj. Nie? Bóg przemawia wśród gromów. Nie? Nie widzi się Go. Kto zobaczy Boga, ten umrze. Ale Boga się słyszy. Boga się słyszy. I stąd ten cytat akurat tutaj biblijny właśnie, który mówi o tym, że o tym uchu duchowym. Drugi aspekt grecki to jest wzrok. Nie? Bo to, w jaki sposób Bóg przemawia do Greka, to jest przez spojrzenie, przez kontemplację. I jak weźmiemy sobie zresztą to słowo, ten rzeczownik polski, pochodzący z języka łacińskiego, kontemplacja, nie od kontemplatio, greckie teoria pochodzi od czasownika theoreo, znaczy dosłownie widzę i rozumiem. Nie, bo normalnie takie widzenie, krzesło czy tam krzaczek, nie, to jest inny czasownik, to jest blepo. Natomiast theoreo to jest właśnie takie przenikam intuicyjnie. Nie, tak przenikam rozumnie, sercem. Wiem, o co chodzi. Nie, dostrzegam to w sposób taki bardziej wnikliwy. W języku polskim nie ma takiego jakby ekwiwalentu. Więc kontemplacja to jest takie rozumne, mądre patrzenie na rzeczywistość. I to przenikające aż do jej fundamentów, prawda? Aż do jej fundamentów, czyli do aktu stwórczego, aż do samego Pana Boga. I w pewnym sensie warto zapamiętać sobie ten dwupodział właśnie na wzrok i słuch, bo cała reguła jest jakby balansowaniem między tymi dwoma zmysłami, czyli pomiędzy tym podwójnym podejściem do Pana Boga. Czasami myślę, że to jest trochę tak, że każdy z nas otrzymuje swój własny charyzmat, przez jaki będzie poznawał Pana Boga. Każdy z nas jest trochę albo bardziej Grekiem, albo Żydem. Trochę tak, albo w jedną, albo w drugą stronę. Każdemu z nas się to kiwa, to nasze życie wewnętrzne. Nie, czasami jest trochę tak, nie? W zależności od tego. ale jakby te dwa główne wychylenia, one są. I jakby o tym, jakby w sposób o tym warto pamiętać. Zacznijmy może od tych Greków. Zacznijmy od tych Greków, czy od tego przebóstwiającego światła. Tym bardziej, że jednak cała tradycja monastyczna, ona no jest bardziej grecka. Ona jest bardziej grecka. Mniej żydowska, bardziej grecka. Przede wszystkim popatrzmy na to przebóstwiające światło. Większość komentatorów mówi o tym, że kiedy święty Benedykt odwołuje się, czy używa tych słów, ma na myśli przede wszystkim to, co się stało na górze Tabor. To jest aluzja do światła Taboru. Dlatego zachęcam do tego, żeby jak, nie wiem, czy dzisiaj zdążycie, czy jak wrócicie do domu, ale żeby sobie sięgnąć do opisu wydarzenia Przemienienia Pańskiego. Bo to jest bardzo ważny taki pendentyw do tego. Najlepiej czytać w wydaniu Łukaszowym. Wiadomo, że wszyscy trzej synoptycy opisują, ale myślę, że Łukaszowy jest najbardziej interesujący, najbardziej mocny, dlatego że, co też jest takie interesujące, z takiego chrystologicznego punktu widzenia, święty Łukasz te najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa, chrzest i inne rzeczy, podkreśla, że one się dzieją wtedy, kiedy się Jezus modli. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty wstąpił na niego, tak jak wstępuje gołębica. Gdy się modlił, szaty jego stały się białe jak śnieg. Jest taki tekst bardzo króciutki, ale taki jak to u Ratzingera, ale taki bardzo, myślę, trafny. Ratzinger jest jednym z autorów tego, co określa się w teologii mianem tak zwanej chrystologii duchowej. I on zwraca uwagę w licznych swoich tekstach na to, że Jezus jest najbardziej sobą, czyli jakby jego tożsamość wychodzi najbardziej wtedy, kiedy się modli. Nie? W najważniejszych chwilach swego życia Jezus się modli. Na krzyżu właśnie, mówi, w Ogrójcu. Nie? Wtedy, kiedy jakby ta jego misja od Ojca jakby osiąga pełni, on wtedy do niego się zwraca twarzą. Więc jakby to Łukasz tutaj, myślę, będzie najbardziej istotny. Zwróćmy też uwagę na to, że pewnego rodzaju paralele. On mówi, otwórzmy oczy na przebóstwiające światło, co suponuje, że wcześniej te oczy były zamknięte. Aha. Wcześniej mówił o tym, żebyśmy nakłonili ucha na posłuszeństwo, żebyśmy byli Panu Bogu posłuszni, co suponuje, że wcześniej nasze ucho było zamknięte, żeśmy nie słuchali Pana Boga. W czasie rekolekcji wskazywaliśmy sobie na daleko idącą analogię pomiędzy słuchaniem a posłuszeństwem. Że posłuszeństwo jest pewną szczególną, taką bardzo dojrzałą formą słuchania. Tutaj Benedykt mówi właśnie o tym spoglądaniu przez pryzmat Boży. Dzisiaj z nowicjuszami czytaliśmy czwarty rozdział, zastanawialiśmy się nad tym ważnym tekstem i mówiliśmy o tym, że jest to nie tylko jakby lista naszych obowiązków, ale też pewna wizja człowieka. Nie, że to jest, czwarty rozdział proponuje pewną wizję człowieka, bardzo optymistyczną. Człowieka, w którym są olbrzymie pokłady dobra, jak w kopalni. Tylko wystarczy trochę pogrzebać i się wyciągnie perły. Nie? I ten, tutaj to stwierdzenie o tym otworzeniu oczu na przebóstwiające światło w pewnym sensie dotyka tego samego problemu. Dlatego, że możemy patrzeć na świat nie przez Pana Boga i popadać we frustrację, że jest coraz gorzej, co wszystko, co dobre, to już było, nie? Ludzie kradną, nie? Kościół się wali, wszystko jest skończone. Nie? To też ludzkie patrzenie, nie? Czyli takie właśnie frustrująco-depresyjne. A można otworzyć oczy na przebóstwiające światło, na przemieniające światło i zobaczyć świat tak, jak widzi Bóg. Nie? Powiedzmy sobie tak, my na szczęście nie wiemy wszystkiego. Nie? Pan Bóg wie wszystko. I z nami wytrzymuje. Nie? I jednak tak optymistycznie na nas patrzy. Więc nie ma co być mądrzejszym od Pana Boga. Nie? I kiedy mówimy o naśladowaniu, każdy chrześcijanin jest wezwany do naśladowania Pana Boga, to również jest wezwany do tego, żeby naśladować Go w tym mądrym patrzeniu na świat. Nie? Czyli też wchodzeniu w kontakt z rzeczywistością. Taką, jaka ona jest. A rzeczywistość jest zawsze Boża, bo jest przez Pana Boga stworzona, przez Pana Boga kontrolowana i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym prolog mówi nam również o tym, że duchowość monastyczna jest pewną szkołą patrzenia. Mądrego patrzenia na życie. Nie jakiegoś właśnie takiego gnostycznego, czy jakiegoś takiego sekretnego i tak dalej, tylko na życie takie, jakie ono jest. Z taką pewną pogodą i z pewną siłą ducha. Proszę też popatrzeć na to, jak tu jest wiele nadziei w tym. Myślę, że osoby, które chcą kształtować swoje życie według reguły świętego Benedykta, czy oblaci, czy mnisi, mniszki, oblatki, to muszą być ludzie nadziei. Właśnie z tego względu, że ostatecznie to właśnie w Panu Bogu jest źródło wszystkiego i do Pana Boga wszystko zmierza. Jeden z najbardziej, ja to chyba mówiłem o tym na rekolekcjach, ale to jeszcze przypomnę, jeden z takich najbardziej, myślę, interesujących autorów, którzy w ostatnich latach komentowali regułę świętego Benedykta, chyba czwarty albo trzeci, już teraz nie pamiętam, opat Solem po odnowie, ojciec Paul Delet, kiedy pisał o regule, zresztą w języku polskim też to jest dostępne, takie szkice jego, to właśnie zwraca uwagę na to, że podstawą duchowości benedyktyńskiej jest pewnego rodzaju fascynacja aktem stworzenia, czyli sięgnięcie do korzenia rzeczywistości. To jest to, o czym właśnie mówią te słowa. Otwórzmy oczy na przebłyskujące światło. Nie? Proszę popatrzeć na to, że jak otworzymy oczy, to gdzie ten Pan Bóg świeci? Skąd to przebłyskujące? Co jest źródłem tego światła? Wszystko. Wszystko. Bo cały świat jest przez Pana Boga stworzony. Wszyscy się podniecają świętym Franciszkiem. A święty Franciszek to jest takie dalekie echo Benedykta. Nie, to nie czarujmy się. Nie? To jest dalekie echo Benedykta, to jest taki jego uczeń wierny i cieszymy się, że mamy takiego ucznia w naszej szkole. Nie? Ale to u Benedykta jest. Fascynacja stworzeniem. Nie takie, że zobaczyłem kwiatka i to jest takie bardzo piękne. Nie? Tylko to jest takie bardzo metafizyczne, wręcz ontologiczne spojrzenie na to, jak świat wyrasta z Pana Boga. Nie dlatego, żeby był Panem Bogiem, nie myślimy wcale o jakimś panteizmie chorym, nie? Tylko że jest darem, wytworem Pana Boga. Coś nam o nim mówi. Dlatego wszystko, jeśli spojrzy na to z wiarą, tym Panem Bogiem świeci, promieniuje. I Benedykt mówi, zobacz to. Zobacz, w jakim świecie żyjesz dookoła ciebie. Jak wszystko od Pana Boga pochodzi. Być może potem ten właśnie też wiersz i cała ta tradycja związana z tym stała się jednym ze źródeł pewnej szkoły, która była charakterystyczna już dla epoki uniwersyteckiej, czyli powiedzmy późna scholastyka, okolice Tomasza z Akwinu. Charakterystyczne zwłaszcza, co ciekawe, dla szkoły franciszkańskiej, zwłaszcza Aleksander z Hall, Filip Kanclerz, którzy pisali te sumy właśnie około Tomaszowe, i oni proponowali, w taki sposób właśnie mówili o tak zwanej metafizyce światła. Czyli już wychodzili z tego założenia, że to, co Pan Bóg stworzył na początku, to było światło, więc wszystko na tym świecie jest jakąś formą światła. Oni tak na to próbowali patrzeć, nie? Właśnie, że cała przyroda świeci, nie w sensie Czarnobyle, nie? Tylko jakby właśnie tym odblaskiem, odblaskiem od Pana Boga. Więc to zdanie, myślę, jest takie warte medytacji. Też powiedziałem wcześniej o tym, że otwórzmy oczy, czyli one były zamknięte. Nie chodzi oczywiście o te oczy cielesne, tak jak wiemy, tylko o to, co w tradycji patrystycznej też określa się mianem oka serca, czyli tego oka duszy, tego, co jakby jest najbardziej intymne, wewnętrzne w nas. Też pamiętajmy o tym, że w tradycji teologicznej bardzo często tym wzrokiem określa się wiarę. Mówi się o oczach wiary. Jeden z takich najbardziej obiecujących jezuitów w początku XX wieku, niestety poległy tam w wieku 30 kilku lat w bitwie nad Sommą, Francuz ojciec Pierre Rousselot napisał taką książkę, zresztą wydaną przez Derewieckiego, przez Kęty, więc to jest w serii Biblioteka Europejska Oczy wiary. Taka książka na 100 stron, bardzo piękna. Właśnie pokazująca wiarę jako pewien sposób percepcji świata. I to w dużej mierze wynika właśnie z tej tradycji, o której my teraz mówimy. To jest pewien sposób podchodzenia do rzeczywistości. Nas ciągle gdzieś kusi, ciągnie ten manichejski podział. I to nie dlatego, że jesteśmy źli, tylko dlatego, że tak jest prościej. Bo sobie człowiek ponakłada kapelusze białe, czarne na różne rzeczy dookoła i ma problem z głowy. Nie? A granica między dobrem a złem, tak jak mówi stary Augustyn, przebiega w sercu człowieka. Nie między ludźmi, nie między państwami, tylko w sercu człowieka. Te państwo Boże i państwo to diabelskie są w nas. Nie? Jesteśmy tak przedzieleni właśnie na pół. I to wezwanie do otwarcia oczu jest to wezwanie takiego spojrzenia wiary na świat, który nas otacza. Pogodnego, takiego optymistycznego. I z drugiej strony właśnie mamy to podejście jakby żydowskie, prawda? W pewnym sensie analogiczne, nie? Ale które polega przede wszystkim na tym, że człowiek słucha, nie? Czyli jakby ten kontakt z Panem Bogiem dzieje się przede wszystkim we wspólnocie. Nie? Że Pan Bóg do nas przemawia, no nie w ten sposób, że niebo się otworzy i Pan Bóg nas przemówi z chmury, tylko dlatego, bo wchodzimy w interakcję z ludźmi. Czyli to jest bardziej na takiej płaszczyźnie rodzinno-wspólnotowej. Nie Pan Bóg do nas przemawia, wiadomo, przez słowo pisma, przez tradycje, przez komentarze z tej tradycji wynikające i ostatecznie przez drugiego człowieka. Nie? Ale to również jest pewna postawa wiary. I drugiego człowieka chcielibyśmy widzieć jako wroga, zagrożenie, kogoś, kogo musimy nawrócić i tak dalej. A ta tradycja żydowska pokazuje właśnie tego drugiego jako kogoś, kto nam przynosi Słowo Boże. I zupełnie odwrotnie. To my jesteśmy uczniami całe życie. A ten drugi przychodzi do nas jako nasz nauczyciel. I o ile powiedzmy sobie ta tradycja grecka optymistycznie patrzy na świat taką blok, nie? Tak żydowska bardzo wielkim szacunkiem odnosi się do drugiego człowieka. I to zresztą mówię żydowska nie tylko w sensie żartobliwym, ale wystarczy sobie wziąć jakieś kawałki tych rzeczywiście Talmudów i tych innych rzeczy, właśnie tych około, tych midraszy, jakby, że jednym z tych podstawowych etosów myślenia żydowskiego jest szacunek wobec bliźniego. Bardzo rozbudowany, trochę jak nasz czwarty rozdział reguły. Prawda? Więc jakby taki podwójny optymizm. Taki właśnie podwójny optymizm. Otwieranie ucha, serca, otwieranie oka duszy, żeby to można było zobaczyć. Święty Benedykt właśnie mówi o tym również, jakie są te akty człowieka wobec tych gestów, o których była teraz mowa, czyli tego wzroku i tego słuchu. Wobec słuchu człowiek może zatwardzić serce. Czyli jakby to sugeruje nam, że jakby to, co usłyszymy, na czym ma pracować, to ma pracować nad naszym sercem. Co to serce oznacza, tośmy sobie też rozważali w trakcie naszych rekolekcji, nie? Ale można też tak troszkę to rozszerzyć. To jest też kwestia pytania o nasze sumienie. W jaki sposób kształtuje się i dojrzewa nasza osobowość? Przez to, że mamy na tyle charakteru i na tyle odwagi, że jesteśmy w stanie wejść w relację z drugim człowiekiem. Jesteśmy w stanie usłyszeć czasami trudne słowa, przykre słowa o sobie, nie? Że jesteśmy w stanie słuchać Bożego Słowa i żeby to Słowo Boże nam powiedziała, jaka jest rzeczywistość, żeby zanegowała nasze przekonania, żebyśmy trochę zostali zranieni też w naszej pysze. To zatwardziałość serca to jest takie mówienie, że tylko ja mam rację. Nie? To jest takie okopywanie się, że ja pełnię wolę Bożą. Nikt tu nic nie będzie gadał, bo ja pełnię wolę Bożą. Nie? A to zawsze dokonuje się w dialogu. To jest ciekawe. Że nigdy nie jest tak, że ktoś przychodzi i jest alfą i omegą. Tylko zawsze prawda dokonuje się w dialogu. Zawsze musi być ta druga osoba, która ci powie, że tak. Zresztą małżeństwo, nie? Dwójka, nie? Wspólnota, no przynajmniej musi być dwóch, prawda? Nie? Pustelnik nawet jak żyje, to jest, musi być komuś posłuszny. Nie? Nie można iść przez życie samemu. A do nieba zawsze wchodzi się w parach. Więc aby to otwarcie wobec drugiego. Prawda? Natomiast jeśli chodzi o światło, to jest ciekawe, nie? Tu jest właśnie, a światło? Bieg. Benedykt mówi, biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Czyli kiedy człowiek otworzy te oczy na przebłyskujące światło, rozpoczyna się bieg. Otworzy ucho, serce mięknie. Czyli żyje w pełni. Nie? Jest wrażliwy, staje się człowiek w pełni człowiekiem. Otwiera oczy i widzi Boży świat, biegnie. Pamiętajmy o tym, że ten obraz biegu potem jeszcze powróci pod koniec prologu, kiedy święty Benedykt powie, gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym właśnie, i w wierze, drugie, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przekazań Bożych z niewysłowioną skuteczną miłości. Czyli ten bieg jakby jest tutaj wpisany. Dlaczego biegnie? Bo jest jasno. Świat nie budzi w nim przerażenia. Nie? Może iść tu, może iść tam, z tym się spotkać, z tamtym się spotkać, bo on wie, do kogo ostatecznie należy rzeczywistość. Nie? Że do Pana Boga i ostatecznie on wszystko, i ostatecznie on wszystko trzyma w ręku. Czyli jest tu jakiś taki właśnie optymizm i takie otwarcie na to, co człowieka może czekać. Mówiliśmy o świętym Franciszku, prawda? Nie? Jestem, jak się czyta uważnie żywoty, czy to, którym co Tomasz Szczelano, czy kiedy czyta się Kwiatki, czy kiedy czyta się żywoty pisane przez Bonaventurę, tam bardzo często jest pokazany Franciszek, który biegnie. Najbardziej ten znany motyw jest, jak szedł do Rzymu i biegł przez pole umbryjskie, nie o świcie, mgła parowała z ziemi, nie? Franciszek biegł i krzyczał, że miłość nie jest kochana. Bóg, miłość nie jest kochana. I to jednak jakoś jest tam dalekie echo tej duchowości benedyktyńskiej, nie? To tej monastycznej, właśnie tego doświadczenia, o którym czytamy tutaj w prologu. Zresztą pamiętajmy o tym, że i Porcjum Pula i Święty Damian to były kościółki benedyktyńskie. Dostał od opata świętego Piotra, nie? Święty Franciszek, jedny i drugi kościół. I Porcjum Pula i Świętego Damiana. Tak. Więc mniej więcej taki jest przekaz tego fragmentu prologu. Myślę, że warto przyjrzeć się tym naszym dwom zmysłom, naszemu stosunkowi do świata i zobaczyć, że jednak Benedykt jest takim człowiekiem bardzo pogodnym i bardzo cieple nastawionym do otaczającej go rzeczywistości. Nie jest mistrzem podejrzeń. Jeśli Państwo chcecie troszkę jakby podszlifować, uwrażliwić się na to, o czym teraz mówiliśmy, polecam też taką książeczkę, która nie jest długa, chociaż posiada koszmarnie długi tytuł. Najdłuższy tam jest tytuł. Czyli skrypt Tischnera, który miał, kiedy prowadził zajęcie z antropologii, czyli filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. Bo to były zajęcia i dla kleryków, i chyba dla NASP miał jakiś wykład. Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. To jest dość specyficzna antropologia, którą tam Tischner wykładał, dlatego że on nie robi przeglądu tam przez wszystkie i tak dalej, tylko od pewnego rodzaju, ale jego jakby podejście, od którego rozpoczyna w ogóle swój wykład, i myślę, że już sam ten wstęp nas wciągnie tak, że będziemy chcieli przeczytać całość, w pewnym sensie właśnie jest zbieżny z tym, o czym pisze Benedykt w prologu. Tischner mówi tak, że żyliśmy w świecie, którym rządzili mistrzowie podejrzeń. Freud, Marx, Engels, którzy mówili, jesteś gorszy niż myślisz. Udajesz. Nie? Bo Freud wyciągał brudy to wszystko, nie Marx, nie? Że wszyscy jesteście burżujami, którzy łupią biednego proletariusza. Nie? Freud mówi, że jesteś zboczeńcem, który przybiera maskę świętości. Nie? I jakby to doprowadzało, że ludzie jakby upadali, tracili wiarę w siebie i szacunek do samych siebie. Nie? A Tischner mówi, a dzisiaj jest potrzebne, żebyśmy robili tak jak święty Augustyn, który mówił, nie? Freud mówi, jesteś gorszy niż myślisz, a Augustyn, jesteś lepszy niż ci się wydaje. Nie? Zupełnie w drugą stronę, właśnie, żeby dawać nadzieję. I jakby Freud mówił, jesteś gorszy niż myślisz, bo ukrywasz swoją prawdziwą naturę, że jesteś świnią tak naprawdę, nie Marx. A Augustyn mówi, jesteś lepszy niż ci się wydaje, bo jesteś Bożym stworzeniem, odkupionym przez krew Chrystusa. Nie? I to zupełnie jest obrócenie jakby perspektywy. Nie? I o tym właśnie jest ten fragmencik, który żeśmy sobie teraz czytali. Jakby ta duchowość monastyczna, ona polega jednak na takim właśnie grzebaniu. Nie po to, żeby się dogrzebać trupa w szafie, tylko żeby człowiek trafił na źródło, które nigdy nie wysycha. Nie? I tym źródłem jest to, że jest Bożym stworzeniem, odkupionym krwią Chrystusa. I dlatego właśnie otwieramy te oczy, które nas przebóstwiają, czynią nas takimi jak Bóg. Nie? I stąd idzie cała ta tradycja hezechastyczna. Otwieramy ucho, co otwiera nas na ludzi. Nie? Żyjemy w jednej wspólnocie. Więc myślę, że warto w tym kierunku podążyć, żebyśmy jakoś dali radę na Bożą chwałę.